dżihad jako ideologia energetyzująca i generator racji moralnych. Pod tytuł: jeśli ktoś poderżnie ci gardło, to warto byś wiedział kto i dlaczego. Jaka jest świadomość religijna terrorysty wysadzającego się w powietrze w miejscu publicznym? Czy rzeczywiście wynika ona z Koranu? Czy akt terroru popełnia on z pobudek religijnych, czy też może ideologicznych? Czym jest ideologia dżihadu? Te kwestie studiuje m.in. Mark Sagemann. Posługuje się on takimi koncepcjami jak globalny salficki dżihad, czy też sunnicki salficki dżihad. Sagemann twierdzi, że mamy do czynienia z ruchem globalnym, a więc dżihad to, cytat, ogólnoświatowy ruch odnowy religijnej, którego nadrzędnym celem jest przywrócenie muzułmanom dawnej świetności oraz utworzenie ogromnego islamskiego państwa rozciągającego się od Maroka po Filipiny, znoszącego istniejące granice państwowe. Głosi on salafię, to znaczy postulat odtworzenia autentycznego islamu. Ruch ten promuje także dżihad oparty na przemocy, co skutkuje erupcją terroryzmu. Inny ekspert, Georg Weigel, przekonuje, że muzułmański radykalizm, który dąży do konfrontacji ze światem zachodnim poprzez dżihad, powinien być określany terminem dżihadyzmu, czyli ideologii, a nie fundamentalizmem, ani islamizmem. Kolejny badacz, Richard John Neuhaus, definiuje dżihadyzm jako inspirowaną religijnie ideologię, która głosi, że użycie wszelkich dostępnych środków w celu opanowania całego świata przez islam jest obowiązkiem moralnym każdego muzułmanina. Sekcja. Geneza ideologii dżihadu. Przed objawieniem Mahometa Arabowie żyli w stanie niewiedzy określanej mianem dżihalii. Po nadaniu prawa przez Allaha społeczeństwo, czyli umma, zaczęło się formować wedle jego nakazów, czyli prawa szaria. Architekci systemu praw i nakazów stwierdzili, że prowadzone przez plemiona walki, gazw, czyli dosłownie najazd, napad, były toczone w niesłusznej sprawie, grabieży i zaspokajania materialnych potrzeb. Proceder trzeba było jakoś uwznioślić. I tak rdzeniem islamu stało się więc pojęcie wojny sprawiedliwej. Jest to taka wojna, która toczona jest w słusznej sprawie prawidłowymi, określonymi przez Boga metodami. Wojna, polegająca po staremu na kolonizowaniu, rabowaniu, gwałceniu i zniewalaniu, zaordynował Mahomet, miała być toczona wyłącznie w imię Boga i wyłącznie z dwóch powodów. Dla zjednoczenia ummy i dla obrony. Przypis odnosi się do tego fraza fi sabil, czyli na ścieżce Boga. I takie wersety Koranu jak zwalczajcie na drodze Boga, rozdział 2, werset 190. Koniec przypisu. Z tego i kilku innych niuansów wynika kolosalny potencjał islamu do bycia ideologią imperialną, ideologią podboju. Dla muzułmanina ważniejsze odniesienia wiary słowem było niesienie jej mieczem. Generowało to synergię zdobywania zasobów i terytorium z nadprzyrodzonym nakazem tej działalności. To perfekcyjny przepis na powołanie do życia zjawisk ultrakooperacyjnych, a zarazem na przebicie z sufitu ograniczonej liczebności prowadzenia rabunków w skali zaledwie pojedynczych plemion i ich doraźnych sojuszy. Podsumowując, propagowanie islamu na drodze wojny to od samego początku święty obowiązek każdego wyznawcy islamu. A obowiązek ten zwie się dżihadem. Islam jako system społeczny był idealnie dostrojony do warunków, w których powstał. Przede wszystkim był zdolny przemawiać za pomocą prostych i sprawiedliwych zasad do mas niewykształconych ludzi. Był przy tym pozbawiony etosu walki o lepsze życie w sensie materialnym. Był za to wręcz idealnym z punktu widzenia spójności społecznej wzorcem egzystencji dla ubogich. Wymagał równości w dzieleniu dóbr materialnych pomiędzy członków społeczności. To dlatego zachodnie wzorce jednostki osiągającej sukces w środowisku obyczajów zbliżonych do kapitalizmu nie znajdują etycznej aprobaty w oczach muzułmanina. Inaczej mówiąc, muzułmanin nie ma swojego losu w swoich własnych rękach. Zamiast tego wiara daje mu pojęcie fatum, czyli losu zgotowanego niemożliwą do zgłębienia wolą Allaha. Istotą islamu jest podporządkowanie się tej woli siły wyższej, a więc narzucona przez najwyższy religijny autorytet rezygnacja z indywidualnej aktywności. Sekcja. Rodzaje dżihadu. Są dwa rodzaje dżihadu. Daleki, czyli wielki, i bliski, czyli mały. Daleki oznacza walkę wewnętrzną, polegającą na samodoskonaleniu i wyzwoleniu się ze słabości. Dżihad bliski to wojna obronna społeczności, terytorium i idei. Terytorium, tu trzeba podkreślić, jest dane od Boga. Ten, kto umiera na drodze Boga, czyli mujahedin, bojownik Boga, staje się męczennikiem, szahid. Przypis? Stąd pas szahida to dosłownie pas męczennika. Koniec przypisu. Wraz z męczeńską śmiercią odpuszczone zostają mu grzechy i otrzymuje natychmiastowe wejście do raju, po arabsku dżinach, w którym nagrodą są hurysy, czyli żony idealne. Dżihad jest także pojęciem szyickim. W tej wersji główną różnicą jest to, że prawomocnego ogłoszenia dżihadu może dokonać jedynie imam, duchowny autorytet moralny, interpretujący Koran do zastosowań w życiu wspólnoty, którą się opiekuje. Sekcja Dar al-Islam, Dar al-Kufr i Dar al-Harb. Terminy te, oznaczające odpowiednio terytorium islamu i terytorium niewiary, nie są obecnie ani w hadisach podyktowanych przez samego Mahometa, ani w tzw. konstytucji z Mediny, czyli pierwszym islamskim dokumencie o charakterze politycznym. Terminy dzielące świat na muzułmański i niewiernych zaczynają pojawiać się pod koniec VIII wieku. To właśnie wtedy w piśmiennictwie pojawia się termin Ard al-Muslimin, czyli ziemia muzułmanów, i Ard al-Adu, czyli ziemia wroga. Wytłumaczenia samych wyznawców islamu odnoszą się do kwestii obowiązywania prawa szariatu. W wielu pismach kontekst ewidentnie wskazuje na kwestie związane z podbojem imperialnym, powiązanym z akcją przymusowych konwersji. W XX wieku pojawiło się pojęcie Dar Wahida, czyli jednego terytorium, obejmujące kraje muzułmańskie, w których muzułmanie mogą zamieszkiwać bez prześladowań. Wynikało to z dostrzeżenia zmian okoliczności. Cytat: koncepcja podziału na Dar al-Islam i Dar al-Kufr wynikała nie z tekstów źródłowych islamu, ale z nieistniejących już okoliczności historycznych. Podział ten w swoim kontekście relacji militarnych stracił swoją użyteczność i jest już nieaktualny. Koniec cytatu. Autor wskazanego powyżej opracowania tak opisuje realia kwestii podporządkowania się szariatowi. Cytat: chociaż muzułmanie w krajach niemuzułmańskich mają obowiązek stosowania się do zasad szariatu w swoim życiu indywidualnym i rodzinnym, w zakresie prawa publicznego zobowiązani są przez szariat do przestrzegania praw kraju, w którym żyją. Koniec cytatu. Sekcja Słowo o ultrakooperacji. My, Europejczycy ukształtowani pewnymi koncepcjami wywodzącymi się z chrześcijaństwa, nie rozumiemy dość dobrze kluczowych implikacji wynikających z jednej z nich. Ta specjalna cecha Europejczyków, która zbyt silnie wykracza poza nasze potoczne percepcje, to ultrakooperacja. Zdolność do niej wynika z wyrugowania z naszej mentalności i struktur społecznych myślenia plemiennego oraz klanowych struktur hierarchicznych sprawczości. Naturalnie nie w pełni i nie u wszystkich. Jednym z efektów tej transformacji jest nasza zdolność do wysiłku na rzecz osób całkowicie obcych i niepowiązanych pokrewieństwem. Znamiennej anegdoty dostarcza cytowany powyżej szef Orlej Straży Bartosz Rutkowski. Opisuje on reakcję i komentarz nigeryjskich wojskowych wysokiej rangi na ogólny obraz działalności fundacji, która pojawia się, przyjeżdżając z odległości tysięcy kilometrów, by wydając setki tysięcy dolarów, pomagać ludziom całkowicie obcym w odbudowie ich domów i strzeżeniu dzieci przed bandytami. Idealistyczne pojęcie ludzkości jako społeczności globalnej dzielącej wspólny los wspólnoty Homo sapiens, której przeznaczeniem jest sięgnąć gwiazd, w sposób prezentowany w Star Treku, jest pojęciem zrodzonym w łonie cywilizacji chrześcijańskiej. Jest odwrotnością i kontrsiłą wobec wszelkich wariantów mentalności klanowej, rodowej czy nawet narodowej na poziomie najbardziej podstawowych mechanizmów zachowania zaprogramowanych w procesie socjalizacji i akulturacji wartościami danej społeczności. I teraz uwaga. Ideały pochodne, takie jak uczynienie ludzkości gatunkiem międzyplanetarnym, promowane przez Elona Muska, są dla nas zrozumiałe, mają przy tym jak najbardziej pozytywną wartość. Są dla ludzi Zachodu świetlaną przyszłością, dla której warto poświęcić swoje życie czy karierę, jak to robili inżynierowie NASA, przygotowując misję na Księżyc. Jednak u ludzi ukształtowanych w społecznościach funkcjonujących w mentalności plemiennej i indoktrynowanych do poziomu ekstremizmu, całkowicie wykraczają one poza wizję ich świata. Są dla nich równie niezrozumiałe, co dla nas oczywiste. Te ideały są źródłem zarówno siły, jak i słabości. Są tkanką mentalności i ruchów społecznych sprzyjających ultrakooperacji, takich jak choćby powszechny odzew na wezwanie do krucjat. Są też generatorem nadmiernej podatności na sabotaż i subwersję, w takim sensie, w jakim widzą to organizacje działające na rzecz zniszczenia duchowych sił generujących spójność społeczną i tożsamościową mieszkańców państw kolektywnego Zachodu. A oprócz aktorów niepaństwowych, które realizują przeciw nam działania z zakresu wojny nieograniczonej, są organizacje motywowane ideologicznie i religijnie w sposób, który rozumieją jedynie nieliczni eksperci, a którzy to eksperci boją się propagować swoje wizje publicznie. Sekcja: Wahhabizm i Bractwo Muzułmańskie. Wahhabici to, w bardzo dużym uproszczeniu, odłam islamu, który silnie konfrontuje się z bardziej centrowymi nurtami sunnizmu. Wahhabici udoskonalili do perfekcji techniki uzyskiwania dominacji nad pozostałymi muzułmanami. To ruch i ideologia, który sprzymierzył się z reżimem Saudów, umożliwiając temu rodowi ustabilizowanie państwa, które znamy jako Arabia Saudyjska. Problem Zachodu polega na tym, że z biegiem dziesięcioleci mała sekta heretyków i skrajnych radykałów żyjących w kompletnie dzikich zakątkach pustyni wyszła z niej i przekształciła się w odłam islamu o wpływie przemożnym. Kluczem są Saudowie i ich pieniądze. Można bez większego ryzyka zgadywać, że to, co jest finansowane albo wspierane przez to państwo jako islam, to jakaś mniej lub bardziej zakamuflowana działalność wahabitów. Ideologia wahabitów jest współcześnie wyznacznikiem prawowierności w bardzo dużej liczbie meczetów, w tym tych na terenie państw rdzenia Europy. Założyciel odłamu, Muhammad ibn Abdul Wahhab, żył w latach 1703-1792, twierdził, że większość historii intelektualnej całego islamu to jeden ciąg herezji, w tym wpływów zewnętrznych i nieuprawnionych innowacji. Imperatywem wahabitów jest z takiego punktu widzenia pozbycie się zarówno całego dorobku duchowego islamu, jak też jego materialnego dziedzictwa. Wahabizm konfrontuje się z całą rzeszą nurtów islamu. Głosi, ponownie zastrzegam, że przedstawiam to w uproszczeniu, nakaz powrotu do Koranu i czasów Mahometa. Oznacza to powrót do całkowicie dosłownego rozumienia nakazów Koranu, a więc w konsekwencji do, podkreślenie, przywrócenia warunków społecznych z VII wieku naszej ery, wliczając w to przywrócenie ówczesnego rozumienia świata. Koniec podkreślenia. To ostatnie ma akurat bardzo pozytywne aspekty. Wahhabici, w przeciwieństwie do ekstremistów z ruchów degeneracyjnych Zachodu, współdzielą elementy światopoglądu z niżej podpisanym, potrafiąc zdefiniować, co to jest kobieta. By zakończyć akcentem satyrycznym, nie jest to koza bez sierści z płaskimi paznokciami. Sekcja. Bractwo muzułmańskie jako podoperacja psychologiczna dżihadystów. W opinii doktora Lorenza Widiny i innych ekspertów w zakresie islamizmu, bractwo muzułmańskie prowadzi bardzo, jeśli nie skrajnie niebezpieczną działalność wywrotową w społecznościach muzułmańskich, gwałtownie rosnących w siłę polityczną w państwach europejskich. Narracja energetyzująca ma dwa kluczowe elementy przyciągające zwolenników i popierających werbalnie w sferze poczucia moralnej słuszności. Pierwszym elementem jest promowanie w społecznościach muzułmańskich poczucia bycia ofiarami Zachodu, a więc i zachodnich społeczeństw. Taka narracja jest wręcz doskonale sprzęgnięta ze spektrum ideologii dekolonizacji w różnych postaciach i przebraniach polegającej na potępieniu moralnym wszelkiej działalności kolonizacyjnej mocarstw europejskich w przeszłości. Jednocześnie wsłuchujących się w przekaz bractwa ludzi przekonuje się, że są na rozmaite sposoby lepsi od reszty społeczeństwa gospodarza, a raczej, biorąc pod uwagę oczywiste skutki takiego stanu rzeczy, od społeczeństwa nosiciela. Na fundamencie tak zarysowanego usprawiedliwienia i uzasadnienia członkowie bractwa dużym nakładem wysiłku propagują ideologię usprawiedliwiającą użycie przemocy. Patrz rozdział Oni albo My powyżej. Tak zaprojektowana ideologia jest istnym generatorem podziałów, a przy tym niezwykle skutecznie hamuje procesy integracji diaspor muzułmańskich z Europejczykami, z czym wiąże się m.in. zeświadczenie kolejnych pokoleń. Ale największym zagrożeniem płynącym z propagowania takiej ideologii jest wyjątkowo wysoka zdolność radykalizowania umiarkowanych, tzw. umiarkowanych, i rekrutowania ich do działań terrorystycznych i bandyckich względem ogółu społeczeństwa. Szczególnie zagrożonym typem mieszkańców państw europejskich jest diaspora żydowska. Jest ona narażona na efekty operacji hybrydowych organizacji NGO, których działalność polega na ściąganiu zradykalizowanych migrantów z państw islamskich. Zadziwiające jest to, że nie tylko natywne, ale i izraelskie służby zdają się zupełnie nie przejmować tym zagrożeniem. A aktualne wydarzenia na Bliskim Wschodzie pokazują, że hordy nienawidzących Izraela i Zachodu przybyszy mogą zostać wysłane w skoordynowanej akcji na ulice europejskich miast po to, aby szukać sprawiedliwości, w cudzysłowie, nie w atakach pojedynczych nożowników, ale w zorganizowanej masowej akcji przypominającej powstanie. A bardzo wiele raportów i doniesień służb pokazuje dobitnie, że przygotowania do czegoś podobnego są w trakcie intensywnej realizacji. W imię spokoju i bezpieczeństwa wspomnianych wspólnot, tak dotkniętych potwornościami czasów II wojny światowej, miejmy nadzieję, że nie jest tak, że służby odpowiedzialne za przetrwanie Zachodu nie są zinfiltrowane sprawczo z islamistami w takim stopniu, w jakim w sposób oczywisty są już w tej chwili struktury instytucjonalne Wielkiej Brytanii. Spostrzeżenia i przykłady na wynos. Spostrzeżenie A. Podsumowanie cywilizacyjne. Asabija. Wszystko to, co powyżej, jest wystarczającą podstawą dla czytelnika nie zajmującego się dżihadem i terroryzmem zawodowo. Mam oczywiście na myśli rolę eksperta lub pracownika służb bezpieczeństwa. Zaprezentowane tu wyjaśnienia przekładają się na bardzo prostą wiedzę o praktycznym zastosowaniu. Ideologia świętej wojny i wysiłku w imię Boga jest niezwykle wydajnym motorem motywacyjnym każdego aktywnego wyznawcy islamu. Ten motor motywacyjny wyposaża użytkownika, a może raczej nosiciela, w pakiet nakazów, zakazów i wskazówek, które sprzyjają zdolności do poświęcenia samego siebie, w tym własnego życia, dla wspólnego dobra. W tym wypadku dla dominacji. My, mieszkańcy wygodnego i dekadenckiego Zachodu, porzuciliśmy nasz system energetyzujący. Porzuciliśmy Boga. Tak nas postrzega bardzo wielu wyznawców islamu, automatycznie formułując osąd nie będący niczym innym jak pogardą. Pogardą znacznie głębszą niż ta niesiona przez hiszpańską frazę sin Dios, czyli bezbożnicy. Spostrzeżenie B. Rosnąca presja islamistyczna w Niemczech. Przykłady niemieckie, predykcje polskie. W masach antropopotoków pchanych z Sahelu, Magrebu, Bliskiego Wschodu i innych obszarów etniczno-cywilizacyjnych w kierunku Europy znajdują się bardzo liczni agenci, ideolodzy i prowodyrzy, których zadaniem jest m.in. indoktrynacja i radykalizacja drugiego pokolenia wcześniejszych migrantów. Wręcz perfekcyjnym przykładem jest plejada sprawców ataków z 13 listopada 2015 roku w Paryżu. Jednym z terrorystów był Omar Ismail Mostefai, który uczestniczył w masakrze 89 ludzi w sali koncertowej Bataclan. Ten Algierczyk z francuskim paszportem mieszkał i żył we Francji, a wedle dostępnych publicznie danych radykalizował się w czasie licznych wyjazdów do Magrebu. Inni uczestnicy przedostali się do Europy na pontonach, wmieszani w strumienie antropopotoków wnikających do krajów przylegających do Morza Śródziemnego, potocznie określanych frazą kim są, sprawdzi się później. Przypis za dobrze udokumentowany kazus kolaboracji elit sprawczych w państwach Zachodu, w tym w Polsce, uważam narzekania doktora Wojciecha Szewki, który wielokrotnie przyznawał, że dostał się na czarną listę TVN za przypomnienie interlokutorce jak najbardziej prawdziwego faktu o tej drodze przedostawania się do Europy sprawców zamachu. Pozwolę tu sobie postraszyć czytelnika. Proszę sobie przemyśleć poziom zinfiltrowania struktur sprawczych Zachodu, jeśli następują, i to od lat, podobne zabiegi cenzorskie w zakresie uświadamiania zagrożeń związanych z ekspansją islamu w Europie. To musi wybrzmieć, bo chodzi o nasze przetrwanie. Struktury sprawcze Zachodu są na tyle zinfiltrowane przez inkluzję infekcji obcych sił i są to siły działające w sposób oczywisty na szkodę Izraela, że, podkreślenie, skutecznie terroryzują specjalistów od bezpieczeństwa, koniec podkreślenia, grożąc atakiem na źródła utrzymania tych osób, których efekt pracy potencjalnie mógłby aktywować obronne struktury sprawcze, jawne i zakulisowe. Koniec przypisu. Podobny proces aktywizacji sprawców morderstw widzimy na przykładzie ataku islamisty z Mannheim z 31 maja 2024 roku. Michael Sturzenberger, aktywista konfrontujący się z islamizacją Niemiec, został ciężko ranny z ręki teoretycznie w pełni zintegrowanego ze społeczeństwem niemieckim migranta z Afganistanu. Cechą szczególną tego ataku było to, że w trakcie źle przeprowadzonej interwencji policji, obecnej na miejscu zdarzenia przed jego nastąpieniem, dwie policjantki kobiety oddaliły się od walczących z islamistą znajdującym się w stanie przypominającym amok. Jeden policjant Niemiec próbował obezwładnić atakowanego zamiast agresora, przy czym został ciężko ranny z ręki samego agresora. Na wysokości zadania stanął jedynie policjant Syryjczyk. To on jako jedyny zareagował na zagrożenie adekwatnie, choć nie do końca po amerykańsku. Oddał strzał skutecznie obezwładniający atakującego, ale tylko jeden. Podsumowując, radykalizacja środowisk muzułmańskich w Niemczech i innych krajach postępuje, zasilana coraz większym napływem kolejnych tzw. migrantów. Ale bardziej złowieszczy jest brak woli politycznej czynników rządowych i opiniotwórczych, które bagatelizują pogłębiający się stan dewastacji bezpieczeństwa publicznego. To żeśmy już omówili. Nota. Bezpośrednią kontynuacją powyższego wywodu jest podwójne zakończenie niniejszej książki. Nie jest ona powieścią, więc zachęcam czytelnika do przejścia na stronę 486 i zapoznania się z zakończeniem właśnie teraz, z zakończeniem numer 2.